Kiedy się słyszy o złotym pociągu, który mógłby w swoich przepastnych wnętrzach kryć tony złota, człowiekowi się chce łapać za łopatę. Taki skarb tylko czeka na wydobycie. Kiedy człowiek słyszy o okręcie, który poszedł na dno, to już na Allegro szuka porządnego zestawu akwelongów. A jak doczyta, że sprawa dotyczy złota Stalina z czasów II wojny światowej w ilości 5,5 tony, to dokłada do poszukiwań jeszcze odpowiedni kombinezon jakiejś renomowanej firmy Batyskaw. Wróćmy do końca września 1941 roku, kiedy to w sowieckiej stolicy alianccy sojusznicy doszli do wniosku, że aby pokonać państwa osi, trzeba dogadać szczegóły swoich dostaw. Deal podpisano na $1 miliard. Po dzisiejszym kursie to nieoprocentowany kredyt wyszedł jakiś gdzieś w okolicach 70 miliardów złotych. Dla historii stalinowskiego złota są mocno istotne warunki płatności. Miało minąć aż 60 miesięcy od zakończenia wojny, czyli jeśli koniec przypadał na 1945, wówczas spłatę rozpocząć mieli Sowieci dopiero w 1950 roku, a okres spłaty wynosił 10 lat. Wszystko brzmi w porządku, ale to co brzmi w porządku dla demokratycznego kapitalisty pierwszej połowy XXI wieku już w porządku nie jest dla sowietyzującego tyrana borykającego się z trudnościami II wojny światowej oraz panoszącego się coraz bardziej kapitalizmu. Stalin wolałby sobie wąsy odciąć tępym nożem niż być dłużnikiem kraju kapitalistycznego, chociażby jeden dzień, dłużej niż potrzeba. Stalin postawił sprawę jasno. Sprowadzony towar był opłacany praktycznie zaraz po dostawie, ale na ile środki, a przede wszystkim zapasy złota na to pozwalały. Zatem jeśli przychodziła pora zapłaty, wszystko rzecz jasna było owiane tajemnicą, o której raczej wszyscy wiedzieli, a jeśli nie wszyscy, to przynajmniej niemieccy szpiedzy wiedzieli. Tu pojawia się historii naszej angielski krążownik Edynburg. Tylko garstka wysoko postawionych brytyjskich oficjeli miało świadomość, co dokładnie wniesiono na pokład. Znaczy wiedzieli, że wniesiono 93 niewielkie drewniane skrzynie, ale nic poza tym. Natomiast naczelne dowództwo sowieckie oraz niemieccy szpiedzy wiedzieli doskonale, jaką tajną misją zostaje obarczony angielski krążownik Edynburg. Każda skrzynka zawierała 5 sztabek, każda z wytłoczonym sierpem i młotem. Łącznie 465 sztabek złota ważyło 5535,6 kg, co w przeliczeniu kursu daje jakieś 450 milionów złotych. Pod koniec kwietnia 1942 roku Edynburg dołącza do konwoju 13 transportowców, gdzie pełni rolę ochrony. Wraz z 6 brytyjskimi niszczycielami, 2 sowieckimi niszczycielami czy 4 korwetami. Przy czym sowieckie niszczyciele miały odłączyć od reszty zaraz gdzieś na początku całej eskapady. Kontradmirał Edynburga jednak, kiedy odnotował obecność niemieckich samolotów zwiadowczych, podjął dość osobliwą decyzję. Uznał, że podróżowanie z konwojem jest niebezpieczne i zdecydował popłynąć przed konwojem w pojedynkę, sam jak palec, w odległości jakichś 20 mil od konwoju. Czym się kierował kontradmirał, nie wiadomo. W każdym razie dowódca U-bota, kiedy ujrzał obiekt swoich kilkudniowych wzdychań, nie wierzył własnym oczom, że oto przed jego obliczem pojawił się Edynburg i to bez jakiejkolwiek obstawy. Z lekkim niedowierzaniem, ale jednak w odległości kilometra podjął się pościgu. Po 5 godzinach wyczerpującego pościgu z odległości 1200 metrów wystrzelono 3 torpedy, z których 2 z prędkością 30 mil na godzinę uderzyły kolejno w centralną część kadłuba i w rufę, stawiając brytyjski krążownik w sytuacji dość kryzysowej. Do Londynu nie ma co płynąć, postanowiono zawrócić do Murmańska, po drodze udało im się odeprzeć niemieckie ataki i powietrzne i podwodne, ale dowództwo niemieckie nie dawało za wygraną. Ciężko uszkodzony, krążownik brytyjski to nie lada kąsek, zatem rzucono do boju niszczyciele. Między innymi niszczyciel Hermann Schumann oddelegowano do przyjęcia okrętu, natomiast napotkany po drodze konwój był równie kuszący. Zatem zamiast ruszyć ku priorytetowi, czyli krążownikowi, niszczyciel wdał się w nic nie dającą walkę z konwojem i dopiero po kilku godzinach podjął się pościgu za ciężko uszkodzonym krążownikiem. Niemiecki niszczyciel, nim trafił do Edynburga, natknął się na swojej drodze na trałowiec, do którego otworzył natychmiast ogień. Zaalarmowany tym Edynburg przygotował się do odparcia ataku poprzez swój własny atak. Choć strzela jako pierwszy, to nie trafia. Trzeba w tym miejscu wiedzieć, że ciężko uszkodzony krążownik nie miał specjalnie czym ani jak strzelać. System kierowania padł, przyrządy optyczne zaśnieżone, rufowa wieża zaklinowana. Jedynie czym dysponowali, to drugą wieżą. I to właśnie druga salwa z tej właśnie jedynie działającej wieży dały dwa krytyczne trafienia w niemiecki niszczyciel. Szanse trafienia były znikome, ale się udało wyjść cało z opresji. To znaczy jedynie w teorii. Zaatakowanej jednostce na pomoc ruszyły inne okręty brytyjskie, które podjęły walkę z niemieckimi okrętami. Kiedy atak niemiecki minął, odkryto, że Edynburg już się przechyla na całe 17 stopni w lewo. Niestety nie udało się tej tendencji choćby i zatrzymać. W świetle nieodwracalnej sytuacji ewakuowano załogę. Najlepsze jest to, że do ewakuacji posłużyć mogły jedynie trałowce, które, uwaga, były i tak już przeciążone. A to oznaczało, że jedynie z czym mogli się zabrać, to lornetki czy z dziennikiem pokładowym. Zatem, według tej narracji, całe złoto musiało zostać na pokładzie. Tylko, że opuszczając okręt, nie można go tak sobie zostawić. Trzeba mu albo zapewnić ochronę, albo posłać na dno. Z braku opcji zadecydowano go zatopić. Złoto wartości nieco ponad 450 milionów złotych posłał na dno niszczyciel Forsyth z odległości 1350 metrów. Zaraz po tragedii można powiedzieć, że admiralicja brytyjska i sowiecka, delikatnie mówiąc, nie byli zgodni, że niczego więcej nie dało się zrobić. Brytyjczycy byli zdania, że wszystko odbyło się w sowieckiej strefie działania swojej marynarki, a jedynie podesłali do pomocy okręt patrolowy. Do tego wyjątkowo wcześnie odpłynęły dwa sowieckie niszczyciele. Anglicy zatem mieli uzasadnione pretensje, natomiast to, czego nie wiedzieli, to to, że sowieckie niszczyciele miały dwukrotnie niższy zasięg. Po prostu paliwa im nie starczyło na dalsze wojaże. Stąd wczesne dość odpłynięcie od konwoju. Nie można zarzucić brytyjskiemu krążownikowi poświęcenia niemal 60 zabitych. A pomimo trzech trafień torped, w całej swojej bojowości posłał niemiecki niszczyciel na dno. Natomiast dla tych, co fantazjują, że z okrętu pewnie wyprowadzono złoto, bo pewnie brytyjscy marynarze sobie po kieszeniach nawtykali sztabek, to od razu objaśniam. Całe złoto ulokowano w przedziale bombowym, a to między innymi ten przedział został natychmiast zatopiony po wybuchu pierwszej torpedy. W każdym razie Anglicy po dzień dzisiejszy nie rozumieją, jak to się stało, że w porządku, niszczyciele sowieckie musiały popłynąć, zatankować, w porządku, ale dlaczego nie wróciły do ochrony? Cała akcja związana z ratowaniem jednostki i ratowaniem złota miała miejsce na wodach w strefie odpowiedzialności operacyjnej Związku Sowieckiego. Wygląda to tak, jakby okręty sowieckie straciły zainteresowanie. A szkoda, ponieważ zdaniem Anglików, gdyby niemieckie niszczyciele ujrzały dodatkowe sowieckie niszczyciele, raczej nie odważyłyby się w świetle takiej przewagi zaatakować. Jedno jest pewne, sowieckie jednostki były w takiej odległości i rozwijały taką prędkość, że bez problemu zdążyłyby z ratunkiem. Dopiero temat stalinowskiego złota podniesiono zaraz po wojnie, kiedy padł wniosek, żeby wysłać ludzi, żeby je odzyskać. Tylko był z tym jeden problem. Nurkowie nie dysponowali wówczas sprzętem umożliwiającym zejście pod wodę głębiej aniżeli 120 metrów. Zatem, czy złoto już wydobyto, czy nadal leży we wraku? Stalinowskie złoto jeszcze musi wypłynąć. Dziękuję bardzo za obejrzenie czy wysłuchanie materiału. Mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli tak, to dajcie kciuki do góry. Jeżeli wam się nie podobało, to dajcie kciuki w dół. A jeśli wam się średnio podobało, to dajcie kciuka w bok i rzućcie tematem na kolejny film. Zachęcam również do dołączenia się do Discorda, żeby sobie porozmawiać albo zasugerować, jaki następny film zrobić. Też jest kontakt mailowy, link do Discorda jest pod filmem. Dzięki bardzo za wsparcie, dłuższe oglądanie reklam naprawdę pomaga, klikanie w nie również, a my się widzimy przy okazji następnego filmu, czyli kiedy każdy z was sobie pomyśli, co takiego by zrobił sobie z tymi 450 milionami dolarów wartym złotem. Co takiego byście sobie kupili? Piszcie w komentarzach. To tyle na ten temat. Prosto z mostu. Pozdrawiam.